nauczaniu prymasa tysiąclecia w świetle ślubów jasnogórskich. Mówimy o tej wielkiej postaci XX wieku. Jest to wielka postać szczególnie dla naszego narodu. Pan Bóg w swojej logice tak pięknie to przedstawił, zaprezentował nam, że właśnie z wielkiej posługi prymasa tysiąclecia wyłania się ten piękny dar dla Kościoła i dla świata, jakim jest Jan Paweł II, i to, co już wkrótce przeżywać będziemy w Polsce z posługi Ojca Świętego Jana Pawła II, mamy również, wyłania się dla nas Ojciec Święty Benedykt XVI. Te wielkie trzy postacie, których mogliśmy doświadczać również, one gdzieś jeszcze są zakorzenione w XX wieku, i w XX wieku też był ksiądz prymas Wyszyński, który Polskę ofiarował Matce Najświętszej, naszej Królowej i Pani Matce Bożej na Jasnej Górze. Kim była ta wielka postać? Kim był ksiądz prymas kardynał Stefan Wyszyński? Pani Barbaro.
No, dla mnie, nie używając dużych określeń wielkich, to był po prostu ojcem. Jestem, jak wiadomo, w instytucie, którego był współzałożycielem, i był ojcem. Natomiast wiem, że był wielkim człowiekiem, chociaż był ogromnie pokornym po tym wszystkim, czego doświadczał nasz naród. Niekoronowanemu królowi Polski takie napisy były w czasie pogrzebu. Myślę, że to był ogromny dar dla naszej ojczyzny, dla Kościoła w Polsce, ale i nie tylko dla Kościoła w Polsce, od Pana Boga na te trudne czasy. Był człowiekiem przede wszystkim ogromnej wiary, nigdy się nie załamał.
Wiary i zawierzenia.
I zawierzenia. I człowiekiem, który głosił poprzez swoje bycie, poprzez obecność, poprzez nauczanie, głosił ogromny szacunek dla każdego człowieka. Dla każdego, i dla tego małego, i dla tego dużego, i dla wielkiego.
Dla tego nienarodzonego i dla tego umierającego.
Przede wszystkim, tak.
I to... Księże Feliksie, ksiądz również spotkał się z księdzem prymasem. Jakie to były spotkania?
Takie spotkania od początku. Mianowicie, gdy byłem w nowicjacie, to był rok 1952-1953, to było spotkanie raczej charakter duchowy, a jak tak myślę, kiedy po raz pierwszy spotkałem się z księdzem prymasem, to chyba poprzez tę ziemię, bo ksiądz prymas urodził się w diecezji łomżyńskiej w Zuzeli i urodził się, gdy Polska jeszcze była w niewoli. Ja też urodziłem się w Suwałkach, diecezji łomżyńskiej, gdy Polska już oddychała wolnością, to był okres międzywojenny, i jak jawi mi się osoba księdza prymasa, to w nim w sposób przedziwny łączy się to, co od niego wziąłem, i w promieniach jego potem całe życie kapłańskie przeżywałem w Warszawie jako duszpasterz rodziny rodzin i nie tylko, że to jest człowiek, ja nazywam, z polskim życiorysem. W jakim znaczeniu? W tym, że to umiłowanie ojczyzny, przecież powie ksiądz Stefan kardynał Wyszyński, kocham Polskę bardziej niż własne serce. I co czyniłem dla Kościoła, czyniłem dla ojczyzny. Przecież w domu państwa Wyszyńskich była pozytywka, którą gdy się nakręciło, śpiewała jeszcze Polska nie zginęła. On, mając 8 lat, był brany przez pana Stanisława Wyszyńskiego, ojca, którego miałem szczęście też znać, patrzeć na tę przepiękną twarz staruszka, który mieszkał potem pod koniec życia na Miodowej, tam odszedł do domu ojca. Brał w nocy synka i z panami, jak ksiądz prymas wspominał, jeździli do lasu, by pielęgnować kurhany powstańców styczniowych, a potem całe życie w Kościele i dla Kościoła to było prowadzenie i nas jako kleryków, chociaż ja byłem w seminarium palotyńskim, w Ołtarzewie, ale i księży do tej co jasnej broni Częstochowy. I to, co dzisiaj w radio wspominaliśmy z panią Basią, powiedziałam, że to ksiądz prymas, co przekazywał, wyniósł z domu. I dlatego dla mnie spotkanie z księdzem prymasem, to co Basia mówi, to było spotkanie z ojcem, ale równocześnie z ojcem, który pozwalał wejść do domu, na imię któremu Kościół i Polska. I to, co mnie urzeka w osobie księdza prymasa, to jest jakaś synteza jego całego życia. Bóg uwielbiony, człowiek uszanowany, ziemia obsłużona. I jak patrzy się na całe nauczanie i potem działalność duszpasterską i prymasowską Stefana kardynała Wyszyńskiego, to rzeczywiście to życie jest pieśnią. Pieśnią miłości do Boga w znaku tej, która Boga nam przyniosła, i do ziemi ojczystej, a stąd prowadził nas na spotkanie całego świata, zwłaszcza to było ujawnione bardzo mocno podczas Soboru Watykańskiego II. Te spotkania trwają do dzisiejszego dnia.
Mi się też jeszcze jedna taka rzecz przypomniała, która właśnie jakoś bardzo osobiście mnie dotknęła. To zwracanie się księdza prymasa do nas, umiłowane dzieci Boże. To mógł być jakiś rok 67 czy 8. Na placu Uniwersytetu Warszawskiego stał duży afisz zapraszający nas na wykład Rozum czy wiara. Ja byłam chyba wtedy na 3. roku i pomyślałam sobie, Boże, jak jestem wierzący człowiek, to znaczy, że jestem bez rozumu. I wtedy były rekolekcje w kościele świętej Anny na krakowskim przedmieściu, który prowadził ksiądz prymas. Być może, że to tylko zakończenie miał, ale w każdym bądź razie miał homilię. I mówił o tym, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi Pana Boga. I ja wtedy, dla mnie to była eureka. Po prostu pomyślałam sobie, Boże, jak jestem dzieckiem Pana Boga, to nic mi nie zrobi żaden wykład rozum czy wiara. I to było właśnie takie bardzo dla mnie ważne.
Bardzo prosta sylwetka z jednej strony, a z drugiej strony niesamowite bogactwo osobowości. Kim był ksiądz prymas? Może też nam pozwoli na to pytanie odpowiedzieć materiał filmowy, który przygotowaliśmy. Posłuchajmy i popatrzmy.
Urodzony dnia 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli, na ziemi nurskiej nad Bugiem, na pograniczu ziemi mazowieckiej i podlaskiej.
Dla każdego człowieka najbliższym jest kraina jego stron rodzinnych. I dla mnie też, tu w tej diecezji łomżyńskiej, dawniej płockiej, łączyły się zawsze najbardziej doniosłe przeżycia moich osobistych dziejów.
Parafia w Zuzeli. W starych annałach zachował się wpis metrykalny.
Zastanawiał, co ze mnie wyrośnie. A nieraz obiecywał mi nawet karierę niezwykłą, gdybym był nadal tak psotny. Ale powoli wyrastałem i z tego, bo jednakże życie religijne w rodzinie, ono wywierało trwały ślad. Dzisiaj to oczywiście nikt nie pamięta o tym, że byłem psotnym chłopcem. Mój ojciec też się do tego nie przyznawał. Ale ja pamiętam, moje sumienie chłopięce mi to jeszcze wypomina. Niemniej jednak chcę was zapewnić, najmilsi moi ziomkowie, że staram się o to bardzo, żeby wam wstydu nie przynieść.
Wychowany w pobliżu świątyni, spraw kultu i liturgii. Ojciec jego był organistą. Parafia mała i biedna. Szkoła, w której zaczynał naukę. Tu został ochrzczony. W Zuzeli spędził pierwsze lata swego życia. Kościół w Andrzejewie.
Jedyna broń, którą ma dziecko. Broń przeciwko sierocej doli. Płacz. I płakaliśmy dość długo.
Do gimnazjum chodzi w Warszawie i Włocławku.
Gminia, w której tyle spędziłem godzin samotnych. Tu się pierwszy raz spowiadałem. Tu przyjąłem pierwszą komunię świętą. Tutaj też pamiętam sakrament bierzmowania. Dlatego długo, długo myślałem, że najpiękniejszym miastem w Polsce to jest Andrzejewo.
Ze swą rodzinną ziemią żegna się na zawsze w roku 1920.
Wyjechał na naukę do Łomży. To już było w 15 roku. 1915 roku. Za rok wyjechałem ja. I uczyliśmy się razem w Łomży. W gimnazjum. Mieszkaliśmy nawet na jednej stacji. Razem u naszego profesora Kiesickiego. I tam mieszkało nas na tej stacji nawet najmniej 6 kolegów. Ładne to było życie, takie prawdziwie miłe, koleżeńskie, młodzieńcze. Było dużo i humoru, i zabawy, było dużo i radości. Uczyliśmy się tam razem, a ksiądz Stefan, który miał duże zdolności. Pomagał nawet kolegom w odrabianiu lekcji i nawet wypracowania domowe im pisał. I pomagał we wszystkim i w całej nauce.
Włocławek. Tu rozpoczęło się dorosłe życie Stefana Wyszyńskiego. Z Bazyliką Katedralną wiąże się na blisko 20 lat. Tutaj będzie modlił się jako kleryk seminarium duchownego. Tutaj otrzyma święcenia kapłańskie. Po studiach w kraju i za granicą wraca do Włocławka. Obejmuje obowiązki wikariusza w Bazylice Katedralnej oraz wykładowcy ekonomii społecznej w Wyższym Seminarium Duchownym. Tutaj powstają jego prace z doktryny chrześcijańsko-społecznej.
Pana Wyszyńskiego, późniejszego prymasa Polski, poznałem w czasie bytności mojej podczas studiów w seminarium duchownym we Włocławku. Wówczas po studiach za granicą wrócił do Włocławka jako młody kapłan i został mianowany wikariuszem Bazylki Katedralnej we Włocławku, jednocześnie profesorem nauk społecznych, socjologii i później prawa kanonicznego. Był także i działaczem społecznym. Kończył Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Prawa Kanonicznego, ale jednocześnie oddawał się zagadnieniom nauk społecznych. Był także przez pewien czas w Belgii, gdzie studiował organizację robotników chrześcijańskich, a także był mianowany przez biskupa Radońskiego patronem związków robotników chrześcijańskich we Włocławku. Tu oddawał się całym sercem tej pracy społecznej. Był także jednym z tych, którzy organizowali budowę domu Związku Chrześcijańskich Robotników. Brał dość czynny udział w Wyższym Instytucie Wiedzy Religijnej, czyli dawał wykłady dla inteligencji tutejszej przed wojną i był bardzo czynnym kapłanem społecznikiem, jak wówczas nazywano księży, którzy szli za pewnymi wskazówkami encykliki Leona XIII Rerum Novarum, ażeby wyjść z zakrystii, a iść wśród społeczeństwo chrześcijańskie, katolickie z nauką społeczną.
W roku 1932 zostaje redaktorem naczelnym Ateneum Kapłańskiego. Najważniejszym akcentem włocławskiego okresu działalności kardynała Stefana Wyszyńskiego było doprowadzenie do harmonijnej współpracy chrześcijańskich związków z klasowymi związkami zawodowymi. Na owe czasy była to rzecz bez precedensu.
Dzisiaj rozmawiamy o osobie księdza prymasa tysiąclecia. Mówimy o jego nauczaniu w świetle ślubów jasnogórskich. Rozmawiamy z naszymi gośćmi, którymi są pani Barbara Dębińska z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego oraz ksiądz Feliks Folejewski, pallotyn, kapelan ruchu Rodzina Rodzin. W materiale filmowym, który obejrzeliśmy i usłyszeliśmy, mogliśmy właśnie zapoznać się po trosze z biografią, z piękną biografią księdza prymasa. Mówiliśmy również już o tym, kim zarówno dla pani, jak i dla księdza jest ksiądz prymas. A jakie jest jego nauczanie? Co było treścią jego homilii, kazań? Proszę księdza.
Jak wsłuchiwałem się w te fragmenty z filmu mówiące "Tu się wszystko zaczęło", to przypomniało mi się właśnie z życia księdza prymasa, które jest wciąż aktualnym nauczaniem. Jak był taki okres trudny, gdy był program zamknięcia seminariów, likwidacji niektórych zakonów, zarówno księża biskupi, jak i prowincjowie przybiegali, przychodzili na Miodową i z niepokojem pytali: "Ojcze, co teraz będzie z nami?" I on pełen pokoju odpowiadał: "Na pewno będzie Bóg i ty w nim." I jak chciałbym powiedzieć o nauczaniu, to właśnie to nauczanie jest i w tim zawołaniu biskupim Soli Deo. I to, co mnie urzekało, gdy słuchałem nie tylko kazań, ale i wykładów księdza Stefana kardynała Wyszyńskiego przy różnych okazjach na Kulu, jak była inauguracja, że to nauczanie miało charakter świadectwa, że ksiądz Stefan kardynał Wyszyński rzeczywiście był świadkiem prawdy o Bogu żywym. Jakże często, nie tylko w kazaniach, ale na inauguracji roku akademickiego, podsumowując, na zakończenie mając słowo, korzystał z brewiarza. I miał usłużną pamięć. Pamięć przynosiła mu to, co jest najważniejsze i w nauczaniu. Właśnie to, co Basia powiedziała, jeżeli mówił dzieci Boże, to mówił ze świadomością, że tylko Bogiem można uratować człowieka. I to, co w nauczaniu Stefana kardynała Wyszyńskiego dochodziło wciąż do głosu, to, że ten Bóg, o którym mówił, którego ukazywał, chociaż był dostojny, wielki, powiedzieli, królowi niekoronowanemu, ale ten Bóg miał twarz ludzką. I w tym przekazie ewangelizacyjnym Stefana kardynała Wyszyńskiego to też zapamiętałem, że bardzo Bóg był ludzki. A może dlatego, że Stefan kardynał Wyszyński był bardzo Boży, to w ten sposób ukazywał bardzo ludzkiego Boga. Też w nauczaniu, nie można o tym nie wspomnieć, ten przekaz miał charakter macierzyński, ale to już jest sprawa i nabożeństwa, i głębokiego zjednoczenia z Matką Bożą, które doszło do głosu w więzieniu, kiedy oddał się w macierzyńską niewolę miłości, będąc uwięzionym. I stąd nauczanie księdza Stefana kardynała Wyszyńskiego ma ten charakter, tak to pierwszy raz to formułuje, macierzyński, ma rys maryjny. I to, co już wcześniej wspomniałem, to jest dziedzictwo narodu ochrzczonego. To nauczanie było ukazywaniem, jak słowo, które stało się ciałem, zamieszkało pośród nas, ma, niektórym to się nie podobało, ma charakter Polski. Nie Polski zamkniętej, ale Polski, która mając świadomość korzeni chrześcijańskich, zjednoczenia z Kościołem od Chrztu Świętego, idzie na spotkanie narodów. I te elementy w nauczaniu Stefana kardynała Wyszyńskiego bardzo jakoś zapamiętałem i są mi obecne.
Każdy człowiek ma ojca, jak również każdy człowiek ma matkę. Ksiądz prymas Stefan kardynał Wyszyński ukazywał nam Boga Ojca, jak ksiądz Feliks wspomniał o ludzkim obliczu, ale również i prowadził do matki, pani Barbaro.
Tak, no przede wszystkim na matki prowadził, ale mnie jeszcze jedna rzecz bardzo, że tak powiem, zawsze zastanawiała i podziwiałam w tym księdza prymasa, jeżeli chodzi o nauczanie, że dotykał zawsze spraw aktualnych, spraw bolących ludzi poszczególnych, czy poszczególne zawody, stany. I nieraz bywało tak, zwłaszcza w czasie Świąt Bożego Narodzenia, czy Wielkiej Nocy, gdy spotykał się z ogromną ilość grup młodzieży, dzieci, dorosłych, to nieraz kilka razy przemawiał w ciągu dnia do tych grup i zawsze mówił inaczej, zawsze mówił coś innego, coś, co z ducha było dla tych ludzi przeznaczone. Do kazań przygotowywał się w ten sposób, że korzystał z jakiejś literatury i robił tylko punkty, ale często nie mówił kazania czy homilii według tych punktów. Gdzieś duch go zupełnie indziej zagonił i nieraz ksiądz prymas się dziwił, mówi, to ja to dzisiaj mówiłem. I to były te kazania wielkie narodowe, rzeczywiście, do których się przygotowywał. Nigdy kazań nie pisał. Ale właśnie ta aktualność, to wejście w rzeczywistość konkretnej sytuacji. Natomiast też nigdy źle nie mówił o Polsce za granicą.
No to są oblicza prawdziwego patriotyzmu, tak, i prawdziwej miłości do ojczyzny, do tej ziemi, z której się wyrasta.
I do matki prowadził właśnie to, co ojciec zaczął, przez obecność na wszystkich wielkich uroczystościach na Jasnej Górze. Wtedy rzeczywiście cały plac był zawsze wypełniony. 3 maja, 15 sierpnia, 26 sierpnia.
Zatem była prowadził... Matka Boża, był ksiądz prymas i były dzieci.
Tak.
Okalające niemalże wzgórze jasnogórskie.
Kogo tylko mógł. Na przykład konferencja episkopatu, rekolekcje. Episkopat miał co roku na Jasnej Górze. Były też czuwania poszczególnych stanów. No rzeczywiście to już... Co tylko mógł i kogo tylko mógł na Jasną Górę prowadzić, dlatego że sam powiedział, że mogłem się pomylić na wielu drogach w moim życiu. Może inaczej moje życie bym pokierował, ale na jednej się nie pomyliłem, na mojej duchowej drodze na Jasną Górę.
Nie tylko prowadził nas wszystkich do Jasnej Góry i na Jasną Górę, ale również z Jasnej Góry dał nam matkę, która prowadziła, przechodziła przez nasze miasta, miasteczka, wsie, wioseczki. Te wielkie i piękne peregrynacje Matki Bożej w kopii cudownego jasnogórskiego obrazu.
To się wszystko zaczęło w więzieniu. Ksiądz prymas powiedział, że to były błogosławione chwile, bo tam wszystko sobie
mimo
mógł...
Mimo tego ciężkiego doświadczenia.
Tak, mimo tego i powiedział pod koniec więzienia, już jak otrzymał wiadomość, że będzie wolny, że musi natychmiast szybko wracać do Warszawy, powiedział tak: nie wiem, za co mam bardziej dziękować, czy za łaskę więzienia, czy za łaskę uwolnienia. I właśnie to wszystko się zrodziło tam w tych różnych miejscach u więzienia. Tam właśnie powstała myśl o napisaniu ślubów jasnogórskich, gdy jechał z Prudnika do Komańczy. Przypomniał sobie właśnie o tym szlaku króla Jana Kazimierza, który tamtędy też wędrował. Tam się zrodziła wielka nowenna przed milenium, przed tysiącleciem chrztu Polski i też nawiedzenie Matki Bożej, chodzenie obrazu po Polsce. Także to były błogosławione chwile.
Z tą drogą księdza prymasa w znaku Matki Bożej, to też wciąż wraca dom. I z najgłębszym przekonaniem, nie tylko dlatego, że to takie szczęście miałem i mam, że całe życie kapłańskie służę rodzinom. I jestem najgłębiej przeświadczony, że wielkość prymasa tysiąclecia to jest dar również rodziny, która wyposażyła go w to, co mieli rodzice najpiękniejsi. Mamusia, tą miłością, która tak krótko trwała, a równocześnie wszystko dała dziecku, bo dała swoją obecność, o której ksiądz Stefan kardynał Wyszyński nieustannie pamiętał. Ojciec dał rzeczywiście świadectwo modlitwy. To ksiądz Stefan kardynał Wyszyński powie: ojciec mój miał charyzmat modlitwy, a wiem, że był organistą i organiście niełatwo się jest modlić. Charyzmat modlitwy. Następnie ta droga na Jasną Górę, i miałem to szczęście, że w 57 roku, właśnie potem całe to moje życie też kapłańskie było związane z nawiedzeniem Pani Jasnogórskiej wędrującej polskimi drogami. Jak po raz pierwszy w 57 roku po uwolnieniu ksiądz Stefan kardynał Wyszyński wyjeżdżał do Rzymu z biskupem Klepaczem Choromańskim i biskupem Baraniakiem, który też był uwięziony, to miałem to szczęście, że z innymi ojcami Paulinami i dwoma klerkami z warszawskiej diecezji ten obraz wnieśliśmy do pociągu, który odjechał do Rzymu, i ten obraz był poświęcony przez papieża Piusa XII i wędruje do dnia dzisiejszego tymi polskimi drogami. Ale to był taki charyzmat kardynała Wyszyńskiego, odczytywany, to co mówił w jego nauczaniu, to było odczytywanie myśli Bożej. i o ludziach, i o Kościele, i o narodzie. Przecież to jego bardzo mocne przypominanie nam w duszpasterstwie o jedności z narodem. To sformułowanie księdza Stefana Karnowy-Wyszyńskiego: Kościół i naród to są dwie dłonie obejmujące się wzajemnie. Księża, nie traćcie kontaktu z narodem. Wiemy, że ta propozycja pewnym nawet środowiskom katolickim nie podobała się. Była to taka niby pobożność masowa, ludowa, maryjność taka dewocyjna, ale Stefan kardynał Wyszyński wiedział, co czynił. Kościół mocny obecnością narodu wierzącego, który ma swoje biedy, braki, ale i naród mocny Kościołem. I peregrynacja obrazu Matki Bożej była jakimś zwoływaniem we wszystkich miejscach całej naszej ojczyzny ludzi, którzy odnajdywali się między sobą. I to było tą łaską księdza Stefana kardynała Wyszyńskiego, że pozwalał ludziom odnaleźć się między sobą. A to jest takie ważne w nauczaniu.
Kościół, naród, ale i rodzina.
Tak.
Naród jest mocny wtedy, kiedy są mocne rodziny i rodzina też była bardzo wielką troską księdza prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego.
Tak, to co Basia powiedziała, jeżeli nie tylko panie z instytutu mówiły do prymasa tysiąclecia ojcze, ale to było przedziwne, że również i księża, ale i ludzie świeccy, mówiąc wielkim tytułem, proszę eminencji, najczęściej zwracali się ojcze. Czyli ten rys ojcostwa w nauczaniu i obecności prymasa stwarzał u ludzi świadomość rzeczywiście rodzinnej więzi, rodzinnej, chociaż wiedzieliśmy, że jest wielki. Ale dla mnie to też to zostało w pamięci, że ludzie świeccy przy wizytacji na przykład, to się upowszechniało, to rzadko jest, teraz powszechnia, przedtem było bardzo rzadko, a do Stefana kardynała Wyszyńskiego mówili ojcze i no, rodzina, Bogiem silna, to co dojdzie potem do głosu w ślubach narodu, rodzina, bogata życiem, jako środowisko miłości i życia. Rodzina, której by matka była zauważana, no od strony nawet wynagrodzenia, to wciąż przypominał o tej wynagrodzeniu prorodzinnym. To nie tylko ojciec pracuje, ale również matka pracuje, a największym jej no, takim wysiłkiem, ale pracą, no jest to, że jest matką, że wychowuje dzieci. I to ksiądz prymas bardzo mocno pomyślał w tej swojej nauce społecznej, prorodzinnej.
Prymas jako ojciec prowadził do matki i matce również zawierzył cały naród podczas wielkich jasnogórskich ślubów narodu. Zajrzyjmy może do naszego archiwum i przypatrzmy się i posłuchajmy, jak to było.
Królowo Polski przyrzekam. Słuchując się w odwieczne tęsknoty narodu, przyrzekamy Ci kroczyć za słońcem sprawiedliwości, Chrystusem, Bogiem naszym. Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w ojczyźnie naszej wszystkie dzieci narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących.
To archiwalne materiały z tekstem ślubów jasnogórskich wygłoszonych przez księdza księdza prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego. Te śluby powstały, można powiedzieć, w niewoli. Intencja tych ślubów, kiedy ksiądz prymas był uwięziony, pani Barbaro.
Tak. Ksiądz prymas sobie uświadomił, że się zbliża 50. rocznica, 350. rocznica ślubów króla Jana Kazimierza i że trzeba to jakoś zaznaczyć, jakoś przekazać to ludziom. I wiedział ksiądz prymas z życia, że śluby króla Jana Kazimierza też nie zostały wypełnione. I wiedział, że tekst ślubów króla Jana Kazimierza jak gdyby już nie jest tak bardzo aktualny. To jedyne, że obrał sobie królową Maryję jako królową Polski. I wiedział też od ojców Paulinów, że musi być tekst napisany nowy. I ksiądz prymas, to już myślę, że przez radio mówiliśmy na ten temat, ksiądz prymas powiedział, że nie napisze, bo jest w niewoli, gdyby Matka Boża chciała, żeby napisał, to by sprawiła to, że będzie uwolniony. No i właśnie pani Maria Okońska, która przyjechała z Jasnej Góry z tą prośbą od ojca generała i Paulinów i księży biskupów również, no bo wiedzieli, że tylko ten tekst może napisać ksiądz prymas. No i prosiła tu nic. No i w końcu natchniona Duchem Świętym powiedziała, proszę ojca, przecież święty Paweł najpiękniejsze listy pisał w więzieniu.
I to był argument.
I to był argument. Na drugi dzień, 16 maja, w świętego Andrzeja Bobole, tekst ślubów leżał na stoliku. No i wtedy konspirancyjnie pani Michalska przewiozła ten tekst na Jasną Górę. I był przepisywany przez siostry zakonne, zaprzysiężone, przez kilka dziewczyn z instytutu, też zaprzysiężone, nie wolno było nikomu powiedzieć, po prostu w tysiącach. Także jak ludzie przyszli na Jasną Górę 26 sierpnia, to był przeszło milion, także to był człowiek przy człowieku. Ja tego nie pamiętam, tylko z opowiadania i ze zdjęć. I mieli po prostu przynajmniej jeden tekst na kilka osób i wiedzieli, co za chwilę będzie. Bo gdyby to doszło do władz, to na pewno wszystko by władze zrobiły, żeby tych ślubów nie było i żeby przełapać po prostu nawet sam tekst. Także to było wielkie wydarzenie. Ksiądz prymas nie tylko przysłał tekst, ale również i projekt na przyszłe lata. I właśnie wtedy już powstała to 9-letnia nowenna przygotowująca naród do tysiąclecia chrztu Polski jako dziękczynienie i praca też moralno-religijnej odnowy była też oparta na ślubach jasnogórskich.
Jeszcze mówiąc o ślubach i tej formie miłości do Matki Bożej, to uświadamiam sobie, że to jest taki owoc całej drogi pobożności nie tylko księdza Stefana kardynała Wyszyńskiego, a później, prawie że równocześnie, Karola Wojtyły, wcześniej kardynała Chlonda. I to jest taka droga, nazwałbym ją polską. Przecież i Chomentowski to jest XVII wiek. Są już takie dziełka, jeszcze przed Grynionym Demofor, Pętko Najświętszej Marii Panny. I śluby narodu to jest wypowiedzenie tej najpiękniejszej formy pobożności wobec Matki Bożej, zawierzenia. I pamiętam jak dzisiaj, gdy Karol Wojtyła jako papież 4 czerwca stanął na Jasnej Górze i wypowiedział takie słowa. Przychodziłem tutaj jako młodzieniec, przychodziłem jako ksiądz, jako biskup, jako kardynał. Nie mogłem nie przybyć jako papież. Jestem. Jestem człowiekiem zawierzenia. Nauczyłem się tego tutaj na Jasnej Górze. A proszę po wyborze na stolicę Piotrową, to się bardzo wiąże, powiedział, księże prymasie, pozwól, że powiem to, co myślę. Nie byłoby na stolicy Piotrowej papieża Polaka, gdyby nie twoja wiara, cierpienie, modlitwa i zawierzenie. I dlatego, gdy dzisiaj, po 50 latach ślubów narodu, i dotykamy rocznicy 350. rocznicy ślubów Jana Kazimierza, a we wrześniu też warto o tym wspomnieć, będzie 60 lat od ofiarowania Polski i Kościoła niepokalanemu sercu Matki Bożej przez kardynała Chlonda. Dlatego widzimy, że i śluby narodu to nie jest jakiś epizod w dziejach Kościoła polskiego, to jest jakaś kontynuacja obecności tej, o której powie Maria Konopnicka: nigdy mi ja ciebie ludu nie rzuciła, nigdy mi ja ci swego nie odjęła lica, jam po dawnemu moc twoja i siła Bogu Rodzica. Tutaj, jak powie Jan Paweł II, zawsze byliśmy wolni, a niektórzy wręcz mówią, że ksiądz Stefan kardynał Wyszyński uratował Kościół w Polsce Matką Bożą. I dlatego śluby narodu polskiego złożone przez episkopat pod przewodnictwem Stefana kardynała Wyszyńskiego są ratunkiem nie tylko z czasu przeszłego, ale chodzi nam też i po sercu, w głowie, żeby i dzisiaj zobaczyć, co z tych ślubowań zostało. Na czym można budować dzisiaj Kościoła i Ojczyzny naszej?
Jeszcze można by wrócić, proszę księdza, do tego momentu przed uwięzieniem, gdy czasy były bardzo trudne, groziło zamknięcie seminariów, klerycy do wojska, no, aresztowania. I wtedy ksiądz prymas czuł taki ogromny ciężar, niepokój, odpowiedzialności za Kościół, za Ojczyznę. I 14 lutego 1953 roku po mszy świętej rano odwrócił się chyba do obecnych w kaplicy. Oczywiście ja też wtedy nie byłam, już tym opowiadam, znam to z opowiadania. Ksiądz prymas powiedział: wszystko postawiłem na Maryję. I poczuł się jakby wyzwolony. Powiedział, jakby ciężki kamień z pleców spadł. Ale po ludzku za kilka miesięcy, pomimo tego powiedzenia, i to było autentyczne, to było księdza prymasa życie, wszystko postawiłem na Maryję, zostaje uwięziony. To był luty, a we wrześniu zostaje uwięziony. I po ludzku można by było mówić sobie: no Matko Boża, co ty zrobiłaś? Prymas wszystko postawił na ciebie, a ty dopuściłaś uwięzienie. Ale to wszystko właśnie było wpisane i ksiądz prymas odczytał to właśnie jako wolę Pana Boga i właściwie w całych zapiskach więziennych chyba nie można znaleźć jakiegoś buntu, skargi, tylko właśnie nawet możesz mnie zabić, byleby tylko Kościół w Polsce był.
A twoje serce i tak przeszyje miecz obosieczny. W życiu Maryi też były tajemnice bolesne, które rozważamy w różańcu.
Ale też tutaj, jak mówimy o tym uwięzieniu, to co Basia powiedziała o 14 lutym, to właśnie w więzieniu 8 grudnia następuje oddanie, to już uroczyste jest ten tekst, w niewolę miłości. I to, co potem było 3 maja 1966 roku, no z ogromnym trudem przebijała się ta myśl oddania Polski w niewolę miłości Matce Bożej. Przecież jaki to był sprzeciw. I ksiądz prymas wiedział, że poprzez taką niewolę miłości człowiek jest wolny. Bo pokusą i pułapką jest twierdzenie, że wolność jest niezależnością. Wolność jako niezależność to jest pułapka. Wolność to jest odczytywanie prawdy i miłości Boga w stosunku do stworzenia, i najbardziej wolną istotą, jak mówi prymas, to była Maryja. I stąd, jeżeli chcesz być wolnym, to oddaj się w niewolę miłości tej, która prowadzi do wolności. A Jezus mówi: do wolności zostaliśmy wezwani. I dlatego to nie jest jakaś rezygnacja w imię ubożenia, tylko to, co powie też w inauguracyjnym kazaniu Benedykt XVI, że Chrystus niczego nie zabiera. I Stefan kardynał Wyszyński wciąż przypomniał: Maria niczego nie zabiera. Jeżeli dała nam Boga, to co może nam odebrać?
W tym akcie milenijnym to bardzo pomógł kardynał Wojtyła, dlatego że on był przekonany co do tego aktu.
Komentarzu.
I tak, i napisał komentarz wspaniały, który przekonał tych, którzy mieli jakieś problemy.
Myślę, że wiele refleksji mają z dzisiejszym tematem również nasi widzowie i słuchacze. Zapraszamy serdecznie do wspólnych rozmów 657-0011 i 657-0012. To numery telefonów do naszego studia do Torunia, numer kierunkowy oczywiście 056. Dla widzów i dla słuchaczy z zagranicy 657-0013 i 657-0014. Serdecznie zapraszamy o nauczaniu księdza prymasa tysiąclecia w świetle ślubów jasnogórskich. Dzisiaj rozmawiamy w studio Radia Maryja i w studio telewizji Trwam z naszymi gośćmi, z panią Barbarą Dębińską z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego oraz z księdzem Feliksem Folejewskim, pallotynem, kapelanem ruchu Rodzina Rodzin. Do tych rozmów również zapraszamy państwa bardzo serdecznie. A my powróćmy do naszej rozmowy. Ksiądz prymas postawił na Maryję. W jej obliczu czuł się wolny i do Maryi prowadził również cały naród.
Tak. Dlatego, że uważał, że naród bezpieczny będzie, tak jak on czuje się bezpieczny, tak samo każdy Polak będzie czuł się bezpieczny w dłoniach Matki Bożej. Oczywiście, jak ksiądz wspomniał, było to nie takie bardzo łatwe. Nie chcemy być w żadnej niewoli, bo już dosyć mamy niewoli. I tutaj też jeszcze był takie wielkie przeżycie dla księdza prymasa, dlatego że władze państwowe nie zgodziły się na przyjazd Ojca Świętego, Pawła VI. I bardzo to ksiądz prymas przeżył, więc milenium Polonii w Rzymie, włoskiej, odbyło się właśnie w Rzymie, na której papież był. I napisał list do episkopatu, do prymasa, tak zwane brewe papieskie, które stoi w takiej kasecie srebrnej po prawej stronie na ołtarzu na Jasnej Górze przy obrazie Matki Bożej. Ktoś z państwa będzie, to można na to zerknąć. I tam i Ojciec Święty napisał tak, że do tej pory nie było takiego aktu, żeby jakiś naród, sam będąc w niewoli politycznej, oddał się za wolność Kościoła powszechnego. Bo tutaj trzeba na to uwagę zwrócić, że wtedy naród polski oddał się za wolność Kościoła powszechnego. I dla mnie to takie odkrycie niesamowite było, gdy został papieżem Polak, że my oddani jesteśmy za Kościół powszechny, za który odpowiedzialny, za ileś lat po milenium stał się Polak. Jak gdyby Bóg odpowiedział, że to była słuszna droga, słuszne zawierzenie i też odpowiedź dla księdza prymasa, ta ogromna radość.
To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jak ksiądz prymas doskonale zdefiniował sytuację narodu.
Tak, i tutaj jest ten moment, rzeczywiście to, co Basia mówi, który jest wyrazem prawdziwej pobożności, czyli troski, ewangelizacji.
Autentycznej wiary.
Bo to jest dzielenie się i bardzo mocno w akcie zawierzenia jest podkreślony charakter misyjny. Oddać się za wolność Kościoła w Polsce i w świecie współczesnym. A więc poprzez ten akt pobożności wychodzimy na drogi świata. I proszę, potem Jan Paweł II, nie polonizując Kościoła powszechnego, ale to doświadczenie
ewangelizował świat,
poszedł drogami właśnie świata, oddając i poszczególne narody, kościoły właśnie tej, która Boga nam przyniosła.
Bardzo dziękuję. Odbierzmy telefon. Słuchamy Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze poznajemy księdza Jacka.
Witam bardzo gorąco panią Barbarę, to dobrze znam, kochanego księdza Feliksa i naturalnie mego przyjaciela ojca Waldemara.
Przepiękny cieszymy się z telefonu.
Dzisiejszy wieczór, a dla mnie może szczególny, ponieważ właśnie zbliża się rocznica święceń, które otrzymałem z rąk sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Pewnie rodzina, naród. Dla nas ten człowiek był przede wszystkim znakiem jakiejś wielkiej mocy od Boga. Samo to zawołanie w herbie Soli Deo, czyli samemu Bogu, później z dodatkiem Per Mariam, prawda, bo na nią wszystko postawił. Ale ja przywołam tylko takie dwa wydarzenia w moim życiu, których no, nie mogę zapomnieć. Maluchem na rękach matki, kiedy ksiądz kardynał, który nas przyjechał poświęcać, budujący się wówczas dopiero Kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Saskiej Kępie. I ponieważ wszyscy skandowali, niech żyje, niech żyje, więc ja na dłoniach mamy też przy całym, nie żyje, nie żyje. I on to podłapał, zauważył, podszedł, wziął mnie na swoje ramiona, ucałował, krzyżyknie uczynił na czole. I to był taki znak dla mojej mamy. Natomiast druga taka sprawa to już studia seminaryjne, jego częsty pobyt. Człowiek o wielkim poczuciu humoru, kiedy nas zobaczył na pierwszym roku jeszcze bez sutanny, mówi: witam Portugalię, no bo byliśmy w Portkach. A potem święcenie, nie zapomnę tego momentu, jak on nam patrzył głęboko w oczy, jak z wielką troską namaszczał nam dłonie i udzielał nam pocałunku pokoju. A potem to już były takie spotkania z młodymi księżmi, kiedy rozmawiał o naszych troskach, kłopotach, o sprawach Kościoła, ojczyzny. I nie zapomnę takiego spotkania rok po święceniach, które miało miejsce u świętego Michała na Puławskiej w Warszawie, kiedy mówił o sytuacji Europy, Polski, mówi, że teraz są takie dwa bastiony, które muszą się zmienić. To było proroctwo. Bo mówi, jeden za dużo obiecał i nie może spełnić tych obietnic. A ten drugi się już przestarzał, po prostu już nie wyprzedza czasu, w którym żyjemy. I musi się z tego wszystkiego stworzyć coś nowego. Dziś wiemy po latach i już po jego śmierci, że to właśnie była Solidarność, to był ten zryw, to była Matka Boża na bramach stoczni. To właśnie były owoce tego nauczania i tej wielkiej troski, abyśmy byli wierni Bogu i Chrystusowi, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi, Jego pasterzom, tak jak to jest w tych jasnogórskich ślubach narodu. Tyle chciałem powiedzieć i gorąco serdecznie dziękuję za ten program przeciekawy i wszystkich moich przyjaciół w studiu telewizji. Bardzo gorąco pozdrawiam modlitwą i cierpieniem chorych dzieci.
Księże Jacku, my również dziękujemy i naszych najmłodszych przyjaciół słuchających nas w Centrum Zdrowia Dziecka i cierpiących tam prosimy bardzo serdecznie i bardzo gorąco od nas również pozdrowić.
Na pewno to uczynię i z Panem Bogiem.
Ja od razu po głosie poznałem, że to jest ksiądz Jacek.
Ja też
z którym
poznałam księdza.
Żeśmy razem w rodzinie rodzin jako kleryk uroczy pomagał i ostatnio widziałem właśnie z ojcem też i z księdzem Jackiem audycję ze szpitala.
Transmisję, tak.
Toż to niezapomniane i obecność księdza Jacka w tym miejscu cierpienia dzieci jest rzeczywiście ogromnym światłem. Bardzo dziękuję księdzu Jackowi właśnie za tę obecność tam, w tym domu dziecka.
Tam też musi być zarówno ojcem, jak i matką, nieraz dla dzieci samotnych, które są pozbawione rodziców, gdyż choroba, cierpienie nie pozwalają może nieraz rodzicom tak w pełni być przy ich chorych dzieciach. A my się przenieśmy na chwileczkę do Warszawy. Tam również odbyło się wielkie wydarzenie, któremu przewodniczył ten, o którym dzisiaj mówimy, prymas tysiąclecia, ksiądz Stefan kardynał Wyszyński.
Wasza świątobliwość dobrze zna przeżycia narodu i Kościoła w okresie świętego milenium chrztu Polski. Wtedy to postanowiliśmy wszystko na Matkę Chrystusa i Kościoła. Wtedy ponowiono śluby narodu, które stały się współczesnym programem religijnej, moralnej i społecznej odnowy. Stały się one programem wielkiej nowenny narodu i przedziwnie zespoliły się z soborową odnową Kościoła powszechnego.
Rok 1980.
I jeżeli kiedy, dzieci Boże, to teraz, gdy naród w jakiś sposób dochodzi do świadomości swojej odpowiedzialności, a więc swoich obowiązków, a więc swoich praw w ojczyźnie, to właśnie teraz. Ale to wszystko, jak mówię, wymaga wielkiej rozwagi, roztropności, pokoju i ducha pracy, bez którego nie ma właściwie nic, pomimo najsłuszniejszych racji, które byśmy mogli przytoczyć.
Lat prymas Polski zaznaczał niezmiennie i zawsze w sposób wysoce rozważny swą obecność we wszystkich kryzysach, jakie przechodził nasz kraj. Przeciwstawiał się odważnie nadużyciom władzy. Z ogromną odwagą cywilną stawał w obronie interesów narodu i państwa. Twierdził, że najwyższą cnotą jest miłość i roztropność.
Miłość i roztropność to są te cechy, które narodowi powinny towarzyszyć i każdy z nas powinien je posiadać. Ale te cechy trzeba w sobie wykształcić i trzeba je rozwinąć.
To, co wsłuchując się w słowa Ojca naszego, też to jest ten sam czas, bo przyjazd Jana Pawła II i w tym roku też 13 maja przeżywaliśmy 25-lecie od cudownego uratowania Jana Pawła II. I w tej chwili brzmią mi w uszach, to była ostatnia rozmowa tych dwóch ludzi, miłości i roztropności. Telefon. Ksiądz Stefan kardynał Wyszyński odchodzi do domu ojca na Miodowej. Jan Paweł II jest w klinice Gemelli i 25 maja telefon o 12 w południe, ksiądz Stefan kardynał przygotowany i te słowa, które właśnie mówią o tej miłości do Kościoła Ojczyzny i do tej miłości do człowieka. Ojcze Święty, jestem słaby. Bardzo słaby. Złączyło nas cierpienie. Dziękuję za różaniec. Między nami jest Matka Boża. Pobłogosław mi. Pobłogosław jeszcze raz. Pobłogosław. To, jak dzisiaj mówimy o obecności tego człowieka, który wszystko postawił na Maryję, to widzimy, jak Bóg swoje proste pisze nieraz na krzywych historii. Ale można takimi światłami pisać, gdy się kocha. I to, co mówiliśmy na początku, to, co dochodzi do głosu w ślubach narodu, one są wyrazem miłości. I dlatego są wciąż aktualne, bo to, co Stefan kardynał Wyszyński mówił, ludzie powiadają, czas to pieniądz, a ja wam powiadam, że czas to miłość. I gdy słucham tych słów o miłości, to wszystko mi ożywa w sercu. To dzisiaj ta miłość głoszona i ofiarowana w znaku krzyża jest bardzo potrzebna nam.
Dziękuję, pani Barbaro.
Skojarzyło mi się też takie powiedzenie księdza prymasa, które nas wszystkich zadziwiło, że moje życie było Wielkim Piątkiem. Po ludzku wydawać by się mogło, że przecież był szanowany, wszędzie witany, każdy zabiegał o jego obecność na uroczystości, na rocznice, na jubileusze kapłaństwa. I wydawać by się mogło, że nie aż tak, że Wielki Piątek. Ale myślę właśnie, że to był rzeczywiście Wielki Piątek, bo cóż się dokonało Wielki Piątek? Msza Wieczerzy Pańskiej to już był Wielki Piątek, prawda? Ustanowienie Eucharystii to już był Wielki Piątek. To był już Triduum. I to wszystko w życiu księdza prymasa się dokonywało, chociaż myśmy odkrywali, że to nie Wielki Piątek, nie cierpienie, nie śmierć na krzyżu, ale zmartwychwstanie.
Czyli poranek zmartwychwstania.
Prawda? A jednak ksiądz prymas musiał tak bardzo przeżywać to wszystko i cierpiał też czasami z niemocy ludzkiej. Z niemocy ludzkiej, że to się wszystko... I przecież rozmowy, które ksiądz prymas prowadził z wszystkimi pierwszymi sekretarzami. Z panem Gomułką do 4 rano. Od którejś tam, 20. I to wszystko były słowa, które jedynym wolnym człowiekiem, tak zawsze ksiądz prymas mówił na tych rozmowach, to jestem ja. Bo oni się wszystkiego boją. Też rozmowa z panem Gierkiem, odważna bardzo, o prominentach. I to kosztowało księdza prymasa, bo ksiądz prymas też nie chciał nikomu robić przykrości, ale jednak prawda zwyciężała. I ksiądz prymas już później opowiadał nam, że pan Gierek się obraził, znaczy tak obruszył. O kim ksiądz prymas myśli? Czy o mnie? A ksiądz prymas powiedział, nie powiedziałem żadnego nazwiska. Gomułka też zarzucał, że jego wymienia w kazaniach i że go krytykuje. Ksiądz prymas też spokojnie. Proszę mi powiedzieć, w którym kazaniu. Nie znalazł, bo nie było takiej.
A mądrość
historii.
Mówi, stara życiowa maksyma mówi, że uderz w stół, a nożyce się
tak,
odezwą.
Tak, ale właśnie to
było
to cierpienie.
To już możemy sobie dopowiadać. Odbierzmy może telefon kolejny. Bardzo proszę, słuchamy. Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Teresa z Wrocławia.
Słuchamy.
Ja chciałam powiedzieć, że ksiądz prymas bardzo troszczył się nie tylko o stan duchowy Polaków, ale również o jego sprawy materialne. Bo powiedział coś takiego, że naród polski powinien wyżywić się sam, dodając bez łaski. Jakże aktualne to są słowa prorocze na dzień dzisiejszy. No, to tyle. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy za to dopowiedzenie pani Tereso i pozdrawiamy panią i cały Wrocław. Szczęść Boże.
Ale jeszcze to o tej miłości. Bo ksiądz Stefan Karnowy-Szyński był również kapelanem w powstaniu. Radwan II pseudonim, w Laskach. Kiedyś będąc na spacerze, znalazł spopieloną kartkę, wziął ją w ręce i przyniósł do kaplicy. Warszawa w tym czasie już płonęła i na tej kartce niedopalonej, spopielonej słowa, które ostały. Będziesz miłował. I powiada: nic piękniejszego nie mogła nam ofiarować Warszawa, jak te słowa. One mi się przypominają też w kontekście 24 czerwca 66 rok. Biskupi idą z Miodowej do katedry, przywiezieni smutni panowie, różni, rzesza mężczyzn, mówiłem do współbraci, zobaczcie ile mężczyzn. Wszystkie uliczki wypełnione z parasolkami, każdy był spokojni tacy. I wtedy te krzyki precz do RFN-u zdrajca. Stefan kardynał Wyszyński, Karol Wojtyła, kardynał Kominek, słyszeli to wszystko biskupi. I słyszę dzisiaj kazanie, bo byłem w katedrze w tym czasie, kardynała Wyszyńskiego o miłości. I do tych, którzy mają szklane oczy i kamień w sercu, i taka prośba: Warszawa, miasto nieujarzmione, miasto nieustraszone. A ja tak bym pragnął, aby Warszawa była miastem pięknej miłości. I to zatroskanie o człowieka we wszystkich wymiarach i tego, który ma szklane oczy i kamień w sercu, i tego, który modli się, to ja tego nie zapomnę. To przesłanie właśnie człowieka, który w każdej sytuacji dawał świadectwo miłości, bo mówimy o też krucjacie społecznej miłości, która była jakimś owocem ślubów narodu.
Pani Barbaro?
No właśnie potwierdzam to, co ksiądz Felix mówi. I książka, która została chyba jedna z pierwszych wydana, poza książkami, które zostały spalone przez pana Gomułkę, to właśnie była Miłość na co dzień. Fragmenty z różnych kazań, spotkań na kolekcji. Tam no właściwie na każdym kroku widać, że ksiądz prymas, mówiąc umiłowane dzieci Boże, wiedział, że skoro Bóg kocha tego, wiedząc o nim wszystko, to ja nie mam innego wyjścia, wiedząc o człowieku tyle, tym bardziej muszę go kochać. Więc też to było w tej codzienności, na przykład takie sparafrazowanie tego powiedzenia świętego Jana, cokolwiek uczyniliście jednemu z braci najmniejszych. No to ksiądz Fymas, cokolwiek uczyniliście, zacerujesz skarpetę, Chrystusowi to zrobiłeś, ale również i odwrotnie, źle spojrzałeś na brata, na Chrystusa źle spojrzałeś. Więc to była taka detaliczna katecheza, że właściwie nie można żadnej chwili zmarnować. Każda chwila, która nie jest miłością, jest właściwie chwilą zmarnowaną. Bo
bardzo
to cokolwiek.
Dziękuję. Kolejny telefon odbieramy. Słuchamy Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewicza. Michał z Poznania. Jeżeli można, to chciałem też kamyczek dorzucić. Takie zdanie mi się utkwiło w pamięci księdza kardynała. Tylko plewy nic nie kosztują. Ja to wykorzystuję w życiu niejednokrotnie. Jak ktoś za bardzo narzeka, to przytacza mi to, zaraz rozładowuje atmosferę. Dziękuję, z Panem Bogiem.
Dziękujemy również. Szczęść Boże. No właśnie, tylko to, co jest bez wartości i nic nie znaczy, to nic nie kosztuje.
Ale to, co jest też tak w tych naszych wspomnieniach, które są wyrazem miłości, wdzięczności, i to, co potem Jan Paweł II powie do młodzieży i to, co Pan właśnie też wspomniał, że tylko plewy nie kosztują, ksiądz Ojciec Święty powie, jeżeli by od was nie wymagano, wymagajcie od siebie. I miłość, a to jest też zapisane bardzo mocno w ślubach narodu, Stefana kardynała Wyszyńskiego, to jest miłość, która umie powiedzieć tak, ale umie powiedzieć nie temu, co jest wadą, nie tylko osobistą. Ksiądz prymas bardzo jasno mówi, to w Polsce mówi, ale w ślubach narodu dotyka tego tematu, o wadach narodowych. Jeżeli to zmaganie do wolności, do zwycięstwa jest powołany chrześcijanin, to jest taki też znak w ślubach, kiedy pod koniec tych tekstów, przyrzeczeń mówi Stefan kardynał Wyszyński, że to będzie najpiękniejsze zwycięstwo moralne. I na to bardzo mocno kładł nacisk w tym swoim przesłaniu, w tej obecności.
Kiedy żył sługa Boży ksiądz prymas Stefan kardynał Wyszyński, były czasy, można powiedzieć, jednoznaczne. Był komunizm i byli ludzie, którzy chcieli być ludźmi wolnymi. Komunizm, który zniewalał. Jakie wnioski wypływają dla nas dzisiaj, dla Polaków i dla świata? Wnioski z tego wielkiego nauczania tego wielkiego człowieka, księże Feliks.
W ten sposób też tak zaczerpnął z tego, co potem powie Jan Paweł II. Mianowicie, i dziwna rzecz, powiedział w Polsce i na Ukrainie, we Lwowie, że niekiedy łatwiej żyć w niewoli niż w wolności. I może te wybory, jeżeli byłyby niby łatwiejsze, ja w tamtych czasach żyłem całe, ale może była rzeczywiście jakaś taka jaśniejsza sytuacja. Obecnie i to też ksiądz Stefan kardynał Wyszyński w jednej z homilii mówi o piecach współczesnych, które są nieraz bardziej rozpalone i niebezpieczne niż ten piec, do którego zostali wrzuceni trzej młodzieńcy, którzy sprzeciwili się królowi. I obecnie, gdy człowiek nie zagospodaruje swego wnętrza, swego myślenia właśnie prawdą i wolnością, bo na straży wolności stoi prawda i miłość, to wtedy ta wolność może prowadzić do uzależnienia. I wydaje mi się, że nauczanie księdza prymasa, śluby narodu, to jest zadanie na dzisiaj. To nie jest tylko wspominanie czasów minionych. I tutaj często ksiądz Stefan Karnowicki też z tego wiersza korzystał, przesłania Małczyńskiego, koń na wzgórzu, idzie nowych ludzi plemię, jakich jeszcze nie widziano. Ale również też nieraz przypominał nam to na spotkaniach dla studentów, profesorów akademickim świętej Anny, że gdy uczyniłeś wybór raz, wciąż potwierdzać masz ten wybór. Dlatego wolność dana i zadana. Tego się uczyliśmy w szkole też prymasa tysiąclecia.
Dziękuję pani.
Ja wiem jedno, że jak śledzę przemówienia księdza prymasa, czy to sprzed 30 lat, czy sprzed 40, widzę, że one są ogromnie aktualne. Może poza małymi jakimiś sformułowaniami języka. I pomyślałam sobie, że dlatego są aktualne, że są oparte na Ewangelii. I ksiądz prymas to, co głosił, tym żył. To było dlatego tak bardzo przekonywujące. I cóż, testamentu żadnego nie zostawił. Jedynie powiedział, jeżeli jakiś testament, to ona. Czyli jak gdyby znowu wraca do źródła, że przy zawierzeniu Matce Bożej, nawet jakby przyszły bardzo trudne czasy, nowi ludzie, to moc Matki Bożej nie będzie słabszą. I dla mnie to jest takie właśnie też taka ogromna pomoc, że w różnych sytuacjach, gdy jest bardzo trudno, gdy jestem bezsilna wobec rzeczywistości, która jest czasami bardzo trudna, to po prostu zwracam się do Matki Bożej z tą wiarą, że jej moc nie jest słabsza niż była 20 czy 30 lat temu, gdy ksiądz prymas jeszcze żył.
Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Nie chciałoby się dodać, trwam, a to są zawsze słowa, które mówią nam o tym, że zawsze jesteśmy gotowi, cali dla.
I do powiedzenia właśnie tego, co ojciec łaskawie przypomniał, jestem, pamiętam, czuwam, trwam i nadzieja, bo i w tym roku, i całe przesłanie ewangeliczne księdza Stefana Karnowicznego jest pełne nadziei, ma na imię nie daj się zwyciężyć złu, ale zło zwyciężaj dobrem. I tak też w tym, co mówimy dzisiaj, przypomina mi się to, co jest dla mnie pomocą. Mianowicie Jan Paweł II w encyklice o Bożym Miłosierdziu pisze między innymi takie zdanie. W tym świecie uwikłanym wielorakie zło, które dotyka serca ludzkiego, istnieje potężniejsza miłość. Uwierzyć w tę miłość znaczy uwierzyć w miłosierdzie. I to, co mówiliśmy, pytano Stefana kardynała Wyszyńskiego: ojcze, co z nami teraz będzie? Na pewno będzie Bóg. I też to jest to przesłanie miłości, bo dla mnie śluby narodu to jest właśnie owoc miłości i wiary, zawierzenia, to się nadziei. I tak bardzo to jest mi bliskie, jak kiedyś dziennikarz do matki Teresy z Kalkuty, to może tak z innej, z innego miejsca, powiedział takie słowa. Proszę matki, wobec cierpień i potrzeb całego świata, to co matka czyni wespół z siostrami misjonarkami miłości, to jest kropla w morzu. A ona mądra odpowiada: proszę pana, największe oceany składają się z kropel. I właśnie też w ślubach narodu jest, że te słowa, które wypowiadamy, mają być mocniejsze, ważniejsze niż pomniki ze spiżu, z granitu, że one mają wejść w myślenie i w serca ludzkie. żeby były żywym wotum. I stąd dla mnie święci, no, sługa Boży, Stefan kardynał Wyszyński, Jan Paweł II, jego też nauczyciel, ojciec duchowny prymasa tysiąclecia, ksiądz Korniłowicz, to są ludzie, którzy żyją.
Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję naszym gościom, również widzom i słuchaczom. Przypomnę Państwu, że mówiliśmy o nauczaniu księdza prymasa tysiąclecia w świetle ślubów jasnogórskich, a rozmawialiśmy dzisiaj w naszym studio z panią Barbarą Dębińską z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego oraz z księdzem Feliksem Folejewskim, pallotynem kapelanu ruchu rodziny, z księdzem Feliksem Folejewskim, pallotynem i zarazem kapelanem ruchu Rodzina Rodzin. Bardzo dziękuję za przybycie do studia i za nasze dzisiejsze
bardzo
rozmowy.
Szczęść Boże.
Zachodź Ojcu i wszystkim słuchaczom.
Szczęść Boże. Dziękujemy również ekipie realizującej i przygotowującej dzisiejszy program. A żegnamy się zawsze, jak zawsze, słowami: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.